Witam Was bardzo serdecznie, drodzy bracia i siostry, w Panu naszym. Cieszę się, że dzisiaj mogę tutaj Wam służyć w ten sposób i dziękuję oczywiście również zborowi Pana w Chełmie za zaproszenie mnie do tej usługi. Jest mi bardzo miło i traktuję to jako przywilej i dlatego głęboko wierzę w to, że Pan będzie błogosławił te nasze wspólne rozważania przez najbliższą godzinę ku Jego chwale, a naszemu zbudowaniu. Jeśli chodzi o pozdrowienia, przywożę Wam pozdrowienia ze zboru Pana w Rybniku, którego jestem członkiem. Część z nas, znaczna część jest tutaj obecna, ale są tacy, którzy nie przyjechali. Zakładam, że słuchają nas teraz przez internet. Również brat Stanisław Zielonka z Niemiec przekazuje Wam, braterstwo, chrześcijańskie pozdrowienia i ci wszyscy bracia, tak jak ich tu wymieniłem, życzą Wam błogosławieństwa Bożego na drodze Waszego poświęcenia. Zapraszam Was, braterstwo, dzisiaj do rozważenia tematu pod tytułem Ziemia obiecana. Temat jest oczywiście typiczny. Pozornie wydaje się, że powinien być etyczny, ale jest typicznym wykładem z nutą etyki. I zawsze z takiego typu ja przynajmniej staram się wyciągnąć jakąś lekcję etyczną, a nawet powiem Wam więcej, braterstwo, nie tylko z typu, ale czasami i z doktryn. Ze wszystkich doktryn, które znamy, które rozumiemy, zawsze wypływa dla nas jakaś lekcja etyczna, którą warto rozważyć i wprowadzić do naszego chrześcijańskiego życia. Od razu powiem również na samym początku, że nie da się wszystkiego powiedzieć w ciągu tej jednej godziny, ponieważ jest to na tyle obszerny temat, że wymagałby więcej niż jednego wykładu. Więc pewne rzeczy świadomie pominiemy i skupimy się tylko wyłącznie na tym, co wydawało mi się, przygotowując ten wykład, że warto dzisiaj będzie poruszyć. I mam nadzieję, że ten temat będzie dla braterstwa taką zachętą, że kiedy poznacie te myśli, na których które tu przygotowałem, to zachęci Was to do tego, żeby poznać te myśli, których nie rozważymy tutaj z uwagi właśnie na brak czasu. Kiedy używamy zwrotu ziemia obiecana, to pierwsza rzecz, jaka nam się kojarzy z tym terminem, z tym zwrotem, to jest taki synonim szczęścia i dostatku. Ten zwrot funkcjonuje nawet w świecie i właśnie w takim znaczeniu, że jest to symbol osiągniętego sukcesu. Symbol powodzenia. Człowiek osiągający pełnię tego wszystkiego, do czego dąży, może powiedzieć, oto moja ziemia obiecana. Czyli osiągnąłem wszystko to, co chciałem osiągnąć. I dokładnie takie samo znaczenie widzimy w Słowie Bożym, w Biblii, gdzie ta ziemia obiecana jest wprost przedstawiona jako kraina opływająca mleko i miód. Czyli właśnie kraina obfitości, takiego dostatku. Takiej sielanki wręcz można powiedzieć. Istny raj, prawda? Czego można chcieć więcej? Jak ją odziedziczysz, tą ziemię obiecaną, to można powiedzieć, że to wszystko odziedziczysz, co wymienialiśmy. Zdobędziesz wszystko. A dzisiaj nawet możemy powiedzieć, że więcej niż wszystko. Ale nazwa ziemia obiecana wskazuje na to, że ktoś tę ziemię komuś obiecał. Pamiętacie, braterstwo, kto obiecał komu tę ziemię? To oczywiście Bóg, który obiecał tę ziemię Abrahamowi i jego potomstwu. Mamy kilka fragmentów w Biblii, ja wybrałem 3 wersety, które chciałbym, żebyśmy sobie odczytali, mówiące o tej ziemi obiecanej. Pierwszy fragment to 1 Mojżeszowa, 12 rozdział, werset 1. I rzekł Pan do Abrama, 1 Mojżeszowa, 12:1. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą Ci wskażę. O jakiej ziemi tutaj mówi Bóg? Do Abrahama, a właściwie Abrama jeszcze, no ale będziemy używać słowa Abraham, imienia Abraham, bo wiadomo o co chodzi, o kogo chodzi. Mówi Bóg tutaj do Abrahama o ziemi obiecanej. Ale w kolejnej rozmowie Bóg mówi do Abrahama coś bardzo znaczącego. I to jest rozdział 15 tej pierwszej Księgi Mojżeszowej, wersety 13 i 18. Warto je przeczytać, ponieważ one dokładają troszeczkę więcej szczegółów dotyczących tej ziemi obiecanej, a właściwie czasu jej osiągnięcia. Pierwsza Mojżeszowa 15:13. I rzekł do Abrama, wiedz dobrze, że potomstwo Twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie. I będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą. A potem wyjdą z wielkim dobytkiem. Werset 18. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwu Twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Więc Bóg mówi tutaj do Abrahama, że obiecuje ci tę ziemię i twojemu potomstwu również. Ale twoje potomstwo otrzyma tę ziemię za jakieś 400 lat. Pocieszające to jest informacja. Co więcej, w tym czasie, w ciągu tych 400 lat, oni będą żyć na obcej ziemi, nie na swojej, nie w swoich domach, a nawet więcej, będą tam niewolnikami. Zróbmy sobie, drodzy braterstwo, taki krótki rys historyczny, który pokaże nam dojście tego narodu, potomstwa Abrahama, właśnie do tej ziemi obiecanej, do spełnienia tej wyjątkowej obietnicy, a to wprowadzi nas w bardzo ciekawy typ, który właśnie chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj rozważyli. Więc widzimy tutaj z tych wersetów chociażby odczytanych, że Bóg zawiera przymierze z Abrahamem i składa mu obietnice dotyczące jego samego i jego potomstwa. I te obietnice nie tylko dotyczą ziemi obiecanej, o której mówimy, ale dotyczą również rozmnożenia się tego potomstwa, błogosławienia przez to potomstwo wszystkich narodów ziemi, jak piasek, jak gwiazdy. Żeby potomstwo mogło coś odziedziczyć, to potomstwo musi oczywiście istnieć. Abraham długo czeka na tego potomka, aż w końcu pojawia się ten długo oczekiwany Izaak, pierwszy dziedzic obietnicy. Z kolei Izaak ma swoje potomstwo, dwóch synów, Jakub i Ezaw, z których ten młodszy, Jakub, dziedziczy błogosławieństwa pierworodnego syna. To są właśnie te błogosławieństwa, o których mówimy. Obietnice dane Abrahamowi. Następnie widzimy, że Jakub ma 12 synów, z których wywodzi się 12 pokoleń Izraela, czyli cały naród izraelski. I od tego momentu rozpoczyna się historia narodu izraelskiego. Jednym z synów Jakuba, jak braterstwo na pewno dobrze znacie tą historię, jest Józef, który zostaje sprzedany przez swoich braci do Egiptu. Handlarzom dostaje się do Egiptu, w sposób opatrznościowy tam trafia. Następnie po wielu problemach, które Józef tam ma, można powiedzieć doświadczeniach, ostatecznie dobrze się kończy ta jego droga. Józefowi dobrze się wiedzie w Egipcie do tego stopnia, że sprowadza do Egiptu swojego ojca, swoich braci, łącznie z całymi rodzinami. I tu właśnie dochodzimy do tego momentu, o którym przed chwilą czytaliśmy, kiedy Bóg mówi do Abrahama, że twoje potomstwo będzie mieszkać na obcej ziemi przez 400 lat. Potem widzimy ten długi czas i coraz trudniejszy czas, kiedy do władzy dochodzi zły faraon, który nie znał Józefa i nakłada na ten naród jarzmo niewolnictwa, ciężkiej, niewolniczej pracy. Przychodzi jednak moment, po długim okresie czasu znowu, kiedy dobiega końca zapowiedziany przez Boga ten okres niewoli i kiedy Bóg postanawia wyzwolić ten naród z niewoli, w której się znaleźli. A więc rodzi się Mojżesz. Przez Mojżesza Bóg wyzwala cały naród z ziemi egipskiej i prowadzi ich gdzie? Właśnie do ziemi obiecanej. Zbliżamy się do tego momentu. Pierwsze podejście do zdobycia tej ziemi okazuje się porażką. Ziemia obiecana oczywiście jest. Problem w tym, że jest zamieszkała. I to nie przez byle kogo. 7 narodów, bardzo potężnych, ludzi o wielkim wzroście, bardzo silnych i najwyraźniej niechętnych do tego, żeby tą ziemię po prostu opuścić. Czyli nie jest tak, że Bóg wszystko zrobił i przygotował dla narodu izraelskiego, jak to się mówi, na gotowo. Że zbliżają się do ziemi obiecanej, a przed wejściem do tej ziemi jest czerwona wstęga, którą wystarczy przeciąć uroczyście i wejść do tej krainy płynącą mlekiem i miodem i cieszyć się tym wiecznym szczęściem, może nie wiecznym jeszcze wtedy, ale szczęściem i powodzeniem i spokojem. Okazuje się, że tę ziemię trzeba jeszcze zdobyć. Pomimo tego, że dwóch zwiadowców, i mówimy, daje dobre świadectwo, czyli zachęca naród izraelski do tego, żeby podjąć wysiłek i zawalczyć o tą ziemię. Dlaczego? No bo przecież za nami jest Bóg. I Bóg dał obietnicę, a Boże obietnice są pewne, że jak Bóg coś obiecał, to dotrzymuje słowa. Więc idźmy, zawalczmy o tą ziemię, to jednak 10 zwiadowców zniechęca naród. I to na tyle skutecznie, że dzieje się coś wyjątkowego. Bóg odkłada odziedziczenie przez naród izraelski tej ziemi o kolejne 40 lat. Czas realizacji obietnicy opóźnia się o 40 lat. Zatem naród izraelski wędruje po pustyni przez 40 lat pod przewodnictwem Mojżesza, ale bez stałego miejsca zamieszkania. Są takimi tułaczami po tej pustyni, dopóki nie umrze pokolenie, które okazało się niewierne. I kiedy mija te 40 lat, to dochodzimy do momentu, kiedy już następne pokolenie, to, które się urodziło, podejmuje się zdobycia tej ziemi obiecanej, którą Bóg dał i obiecał Abrahamowi i jego potomstwu. Rzeczywiście rozpoczyna się podbój tej ziemi, który, jak wiemy, trwa 6 lat. I dopiero w tym momencie, można powiedzieć, realizuje się obietnica Boża dana Abrahamowi: tobie i twojemu potomstwu dam tę ziemię. Zobaczcie, braterstwo, ile czasu upłynęło od momentu dania tej obietnicy, jak wiele rzeczy się po drodze wydarzyło, jak długo trzeba było czekać na spełnienie się tej obietnicy. I po tak długim czasie, po tym okresie 40 lat niewoli, po okresie tułania się po pustyni przez 40 lat, w końcu ta ziemia obiecana staje przed nimi. Jest na wyciągnięcie ręki. Właśnie ten kraj, o którym mówimy, opływający w mleko i miód, miejsce spokoju, odpoczynku, dostatku, szczęścia, po prostu raj. Izrael zdobywa tę ziemię, jak wiemy, pokonując te narody, które tam mieszkają ostatecznie. I na tym można by było powiedzieć, że nasza historia się kończy, ponieważ obietnica dana Abrahamowi została ostatecznie zrealizowana. A co jeśli powiem wam, braterstwo, że to nie jest cała prawda? Że to nie ta ziemia. W ogóle nie chodziło o tą ziemię. I nie chodzi w ogóle o ten naród. I obietnica Boża dotycząca ziemi obiecanej nie została jeszcze do teraz zrealizowana. Zgodzicie się ze mną? Naród izraelski oczywiście podbija tę ziemię i ostatecznie w niej zamieszkuje. Ale czy ziemia Kanaan rzeczywiście była tą ziemią obiecaną dla potomstwa Abrahama? Ten skrawek ziemi na Bliskim Wschodzie? Wielkości mniej więcej województwa śląskiego dzisiaj? To o to Bogu chodziło, kiedy składał Abrahamowi obietnicę? Znając Boży plan, a szczególnie właśnie typy, możemy powiedzieć, że ta ziemia była tylko namiastką prawdziwej ziemi obiecanej. Że ta ziemia, którą tam wtedy zdobywał naród izraelski, walcząc o tą ziemię, symbolizuje tylko prawdziwą ziemię obiecaną i ten prawdziwy kraj opływający w mleko i miód. Jeśli więc tamta ziemia nie do końca jest tą ziemią obietnicy, to rodzi się drugie pytanie. Czy ten cielesny Izrael, czy to jest prawdziwe potomstwo Abrahama? Jak na to odpowiemy? Patrząc po ludzku, jak najbardziej, no przecież więzy krwi o czym świadczą, więc patrząc z tego punktu widzenia, tak. Ale patrząc z boskiego punktu widzenia, nie. Naród izraelski, podobnie jak ziemia obiecana, tam wtedy zdobywana, jest też symbolem prawdziwego potomstwa Abrahamowego. A jak, co jest prawdziwym potomstwem Abrahama? Izrael, ale duchowy. Prawdziwym potomstwem Abrahama, jak pisze nam apostoł Paweł, są ludzie wierzący. Abraham jest ojcem wszystkich wierzących. A więc wierzący to są jego dzieci i to jest prawdziwe potomstwo Abrahama. Na przykład list do Rzymian, 9 rozdział. Nie zaznaczyłem sobie, które to są wersety, ale odczytam, braterstwo, samo brzmienie tych wersetów, gdzie apostoł Paweł właśnie taką myśl nam przekazuje. Tych fragmentów zresztą w Nowym Testamencie, a szczególnie w listach apostoła Pawła, jest dość dużo. Nie wszyscy bowiem, którzy wywodzą się z Izraela, są Izraelitami. Nie wszyscy też potomkowie Abrahama są synami Abrahamowymi. Ciekawe, prawda, dlaczego? Jest powiedziane: w Izaaku wzbudzę ci potomstwo. Oznacza to, że nie są synami Boga potomkowie cieleśni, lecz synowie obietnicy są uważani za potomstwo. I Rzymian 2:29. Jeszcze mocniejszy werset i taki fragment wskazujący, żeby się właśnie nad tym zastanowić. Rzymian 2,29. Prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz. Prawdziwym zaś obrzezaniem jest to, które się dokonuje w sercu. Obrzezanie duchowe, a nie według litery. To jest właśnie prawdziwe potomstwo Abrahama, które ma odziedziczyć prawdziwą ziemię obiecaną. Potomkiem Abrahama staje się więc człowiek nie przez swoje pochodzenie, że urodził się w tej rodzinie Abrahama, tylko staje się nim dzięki wierze, popartej uczynkami oczywiście. Powiem wam, braterstwo, więcej, że nawet ten cielesny potomek Abrahama, czyli jak my to mówimy, taki autentyczny Żyd z krwi i kości, z pejsami i z jarmułką, może stać się prawdziwym potomstwem Abrahama. Nawet on. I w ten sposób może odziedziczyć obietnice, które Bóg dał Abrahamowi, pod warunkiem, że stanie się Izraelitą duchowym, w sensie duchowym. Bo tylko Izraelici duchowi, jak pisze nam apostoł Paweł w tym pierwszym fragmencie, Rzymian 9 rozdział, stają się dziedzicami Bożych obietnic. Zobaczcie, braterstwo, jak robi się ciekawie. Cielesne dzieci Abrahama tak naprawdę symbolizują tylko prawdziwe jego potomstwo. A tym samym ziemia Kanaan, którą kilka tysięcy lat temu zdobywali Izraelici, ziemia obiecana, nie jest tą prawdziwą krainą, tylko ją symbolizuje. Ta prawdziwa nie dotyczy jednego skrawka ziemi na Bliskim Wschodzie, ani jednego wybranego narodu. Jak wiemy, jest to Królestwo Boże, które dotyczy całej ziemi i wszystkich ludzi, każdego człowieka. Więc żeby odziedziczyć prawdziwą ziemię obiecaną, tak naprawdę musisz stać się prawdziwym potomkiem Abrahama. Czyli musisz stać się Izraelitą duchowym, człowiekiem wierzącym i możemy do tego dorzucić jeszcze jedno słowo, poświęconym. I jak wiemy, większość ludzi zrobi to w przyszłości, kiedy rozpocznie się właśnie widzialna faza Królestwa Chrystusowego. To jest pierwszy warunek, żeby stać się Izraelitą w sensie duchowym. A drugi? Musisz pokonać te narody, które tam zamieszkują. Wyjątkowość tego obrazu zdobywania, a potem osiedlania się na tej ziemi obiecanej polega na tym, że rzadko który typ, w mojej ocenie oczywiście, jest tak całościowy. Jest jak ten właśnie związany ze zdobywaniem ziemi Kanaan. Czyli typ związany z uzyskiwaniem, zdobywaniem swojego dziedzictwa w Królestwie Bożym. Ten obraz pokazuje nam bardzo dużą część Bożego planu. Oczywiście w tym obrazie też nie zobaczymy wszystkiego. W wielu typach nie zobaczymy wszystkiego. Najczęściej typy pokazują nam fragmenty pewnych obrazów. Ale to, co zobaczymy tutaj, to na pewno coś, co się rzadko zdarza, a mianowicie wszystkie klasy ludu Bożego. Od najmniej licznej, małego statka, do najbardziej licznej, najliczniejszej, czyli klasy restytucyjnej. I co więcej, każdą z tych klas widzimy tutaj w sposób wyszczególniony, w tym jednym obrazie. Co więcej, skoro widzimy wszystkie, to zobaczymy też w tym obrazie klasę poświęcone obozowników Epifanii. Więc myślę, że ten obraz dla nas szczególnie jest interesujący. Czyli generalnie cały ten typ pokazuje nam całą ludzkość, która ma swój udział, czy stara się o swój udział w Królestwie Wszechmogącego Boga. Spróbujmy przyjrzeć się bliżej tej sytuacji. Więc cała ziemia Kanaan była podzielona na dwie części w sposób naturalny. Dlaczego w sposób naturalny? Ponieważ przez tę ziemię przepływała rzeka Jordan i ona swoim korytem jakby dzieliła tą ziemię na dwie części. Część wschodnią, leżącą po wschodniej stronie Jordanu, ona była mniejszą częścią i tą część większą, zachodnią, to była część większa niż ta po stronie wschodniej. I w takim też podziale, część wschodnia, a potem zachodnia, ta ziemia była zdobywana. Tak więc pod koniec swojej 40-letniej wędrówki, kiedy Izrael zbliżył się do tej ziemi i to był właśnie ten moment, kiedy oni zaczęli rozdobywać tą ziemię, to w pierwszej kolejności jeszcze pod wodzą Mojżesza zdobyli tą wschodnią część Jordanu, tak zwane za Jordanię. Bo my, kiedy mówimy o zdobyciu ziemi obiecanej, to najczęściej utożsamiamy to z tym momentem, kiedy oni rozpoczynają zdobywać tą część zachodnią. Ale wcześniej zdobyli część wschodnią, pokonując dwóch wielkich władców tamtej ziemi. To był Sychona, króla amorejskiego, a następnie pokonali Oga, króla Baszanu. Sychon, król amorejski, nie pozwolił przejść narodowi izraelskiemu przez swoją ziemię, tylko wystawił przeciwko nim armię po to, żeby z nimi walczyć. To było wielkie zwycięstwo, pokonanie tych dwóch królów, potężnych władców. I bez Boga było niemożliwe do osiągnięcia. I było na tyle znaczące wydarzenie, że potem przez wieki Izrael będzie wspominał właśnie to zwycięstwo, kiedy pokonali Sychona, króla amorejskiego, i Oga, króla Baszanu. Wielokrotnie w Starym Testamencie znajdziemy te dwie postacie. Nawet w psalmach, kiedy naród Dawid czy inni autorzy tych psalmów wychwalają Boga za to, że pozwolił im pokonać tych dwóch wielkich władców. Tak więc widzimy, że oni byli potężni nie tylko jako królowie, ale też jako ludzie, istoty ludzkie. Kanaan był ziemią olbrzymów, ludzi wielkiego wzrostu. I te słowa, kiedy zwiadowcy mówią, że przy Kananejczykach czuli się jak szarańcza, one nie są przesadą. I przez samych Izraelitów byli nie do pokonania. Byli dużo silniejsi od samych Izraelitów. Ale jeśli do walki prowadził ich Bóg, to już zmienia postać rzeczy. Wówczas w obliczu Bożej wielkości i Jego potęgi ci wielcy kananejscy królowie i ten naród kananejski, który tam wtedy osiedlał się na tej ziemi, stawali się mali i słabi. Tak więc w pierwszej kolejności zdobyta została ziemia położona na wschód od Jordanu. Potem, jak wiemy, umiera Mojżesz na górze Nebo i zostaje do zdobycia ta część zachodnia, którą Izrael zdobywa już, ale pod wodzą Jozuego. Pierwsze miasto, które zostało oblężone i zdobyte po przejściu przez Jordan, tak jak wszyscy pewnie dobrze pamiętamy, to miasto było Jerycho. Ale zanim do tego doszło, to czytając tę historię, możemy zwrócić jeszcze uwagę na bardzo ciekawą rozmowę, jaka została przeprowadzona przez pokolenie Rubena i pokolenie Gada z Mojżeszem. W tej rozmowie te dwa pokolenia najpierw rozmawiają z Mojżeszem, a potem jeszcze przyłącza się jedno pokolenie, pokolenie Manasesa. I oni w tej rozmowie proszą Mojżesza o tą właśnie wschodnią część Jordanu, żeby ta ziemia, którą przed chwilą zdobyli, żeby należała do nich. Zanim rozpocznie się zdobywanie części zachodniej. Ostatecznie dzieje się tak, że Ruben, Gad i połowa pokolenia Manasesa dziedziczą tą wschodnią część Jordanu. Ale nie można pominąć tej rozmowy i pozostawić jej bez komentarza. Ja na razie tylko sygnalizuję, że taka rozmowa miała miejsce. Jeśli nam czas pozwoli, zobaczymy jak pójdziemy z tym tematem czasowo, to wrócimy do tej rozmowy i troszeczkę sobie więcej na jej temat powiemy. Tak więc w pierwszej kolejności mamy już w cudzysłowie zarezerwowaną wschodnią część Jordanu. 2,5 pokolenia. Ruben, Gad i połowa pokolenia Manasesa. A zachodnia część Jordanu siłą rzeczy należy do pozostałej części Izraela, będzie należeć, czyli do 9,5 pokolenia. Ta połówka pokolenia, która nam się tam pojawia po zachodniej stronie Jordanu, to jest oczywiście pokolenie Manasesa. Czyli 2,5 plus 9,5 razem mamy 12 pokoleń izraelskich. Jednak to, co od razu na pewno rzuca się w oczy w tym obrazie, to są właśnie te trzy wyszczególnione pokolenia, wymienione z nazwy. Ruben, Gad i Manases, który został podzielony na pół. A reszta Izraela zebrane w całości w 9 pokoleń, rzucone, jakby mówiąc brzydko, oczywiście do jednego worka. One później przy podziale ziemi też zostaną wyodrębnione i z nazwy jakby pokazane, wyszczególnione, ale na tym etapie Bóg wyróżnia tylko trzy pokolenia. Ruben, Gad i Manases. Nie bez powodu oczywiście. Zobaczmy, że obraz tego typu, obraz narodu izraelskiego zmienia się, jak to czasami w typach widzimy, w czasie. Typ jest postępujący. Więc kiedy cielesny Izrael wędruje po pustyni, to widzimy w tym naród izraelski, to widzimy w tym duchowy Izrael, lud Boży, który wędruje po swojej pustyni i też zmierza właśnie do ziemi obiecanej, ale tej w wymiarze duchowym. Natomiast im bliżej końca wieku Ewangelii, obraz się trochę zaczyna zmieniać. Obraz się uściśla. Dlaczego? Dlatego, że zmienia się rzeczywistość. Lud Boży przy końcu wieku Ewangelii zaczyna się kompletować i zaczyna finalizować swoje powołanie. Dlatego wyodrębnione zostają z tego obrazu te trzy pokolenia, Rubena, Gada, no i oczywiście pojawia się Manases. Bóg wyszczególnia te trzy pokolenia, żeby pokazać nam klasy wybrane. Ale nie tylko chce pokazać nam klasy wybrane, chce nam również pokazać ich rolę, jaką one będą spełniać później w stosunku do reszty narodu izraelskiego, czyli że aktywnie zaangażują się w zdobywanie części zachodniej, zdobywanie tej drugiej strony Jordanu dla swoich braci. I mając te trzy pokolenia, które zostały tutaj wyodrębnione, drodzy braterstwo, obraz nabiera kolorów i zaczyna być bardzo ciekawy. Gdyby nie były wyodrębnione, właśnie nie wiedzielibyśmy, co się za tym wszystkim kryje. Ale ciekawe jest też choćby to w tym obrazie, że całkiem niedawno zakończył się wiek Ewangelii, prawda? I rozpoczął się w ścisłym tego słowa znaczeniu wiek tysiąclecia. Więc tak naprawdę niedawno rozpoczęła się realizacja dopiero rzeczywistości tego typu, który tutaj rozważamy. Jeśli więc Izrael w ogóle to lud Boży, pokazany w różnych grupach i w różnych ujęciach, w różnych klasach ludu Bożego, to zobaczmy, że te 2,5 pokolenia, tak jak już powiedzieliśmy sobie, po wschodniej stronie Jordanu zdobyło wcześniej swoje dziedzictwo niż pozostałe 9,5 pokoleń. Czyli lud Boży z okresu wiary, który przybliża się do końca swojego powołania, zdobywa wcześniej swoje dziedzictwo niż lud Boży z okresu widzenia. Choć jak za chwilę zobaczymy, na razie tylko to dziedzictwo rezerwują. Tak naprawdę zyskują tylko do niego prawo, ale jeszcze nie korzystają z tego dziedzictwa i nawet patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, długo jeszcze nie będą korzystać z dziedzictwa po wschodniej stronie Jordanu. Jakie zatem tam możemy zobaczyć klasy w tych trzech wyszczególnionych pokoleniach? Więc po pierwsze jest to pokolenie Rubena. Kto się kryje za pokoleniem Rubena? Ruben jest najstarszym synem Jakuba, a więc pierworodnym. Kogo więc reprezentuje Ruben? Może reprezentować kogoś, kogo Biblia nazywa pierworodnymi. Apostoł Paweł pisze do kościoła pierworodnych. Pierworodni też nam wskazują w Egipcie na pewną szczególną klasę. Ogólnie rzecz biorąc, pierworodni to klasa spłodzona z Ducha Świętego, ale w tym wypadku tego Rubena pierworodnego pokazuje nam tylko małe statko, klasę małego statka, która jest też klasą wchodzącą w skład klasy pierworodnych. Dlaczego tylko klasę małego statka? Dlatego, że drugie pokolenie, Gad, reprezentuje nam tą drugą klasę, wielką kompanię, pokazaną w kolejnym synu Jakuba. A skąd taki wniosek, że Gad to wielka kompania? No bo kiedy zwrócimy uwagę na fakt, że imię hebrajskie Gad oznacza gromada, czyli duża ilość ludzi, to pięknie wskazuje nam na klasę bliską klasie Rubena. Znacznie większą liczebnie, znacznie, no ale z drugiej strony, która powstała w wieku Ewangelii, jest bratem Rubena, więc jest to duża ilość ludzi, wielka gromada ludzi, która powstała, jak wiemy, przez niewierność, utratę swojej korony. No i Manases jeszcze zostaje nam tutaj. I tu znaczenie imienia Manases nam specjalnie nic nie powie, dlatego że Manases oznacza słowo Manases, czy imię zapomniany lub ten, który powoduje zapomnienie. I pewnie ma to swoje jakieś znaczenie, ale jest inny szczegół, na który warto, braterstwo, zwrócić uwagę. Manases nie jest synem Jakuba, prawda? Jest synem Józefa, który jest synem Jakuba. A zatem czymś różni się od Rubena i Gada. Czym dokładnie? Tym, że skoro Jakub nie jest ojcem Manasesa, to dosłownie rzecz ujmując, Manases nie został przez Jakuba spłodzony. A więc klasa pokazana w Manasesie nie jest klasą ludu Bożego spłodzoną z Ducha Świętego. To klasa, a właściwie klasy, które nie są spłodzone z Ducha Świętego, a więc nie wywodzą się z tak zwanego wysokiego powołania. Są to klasy młodocianogodnych, klasa jedna, niespłodzona z Ducha Świętego, i starożytnogodnych w skończonym obrazie, czyli starcy i młodzieńcy z proroctwa Joela. Czyli tych 2,5 pokolenia możemy zauważyć 4 wybrane klasy ludu Bożego. Natomiast po zachodniej stronie Jordanu będziemy mieli drugą połowę klasy Manasesa, no i oczywiście pozostałe 9 pokoleń. Ale zanim przejdziemy na stronę zachodnią, to zostańmy jeszcze chwilę po tej stronie wschodniej, ponieważ ten obraz idzie o krok dalej. Bo to, że w wielu obrazach widzimy wiele razy wybrane klasy ludu Bożego, to pewnie nie jest dla nas zaskoczeniem. Widzimy je w takim samym dokładnie podziale, na przykład w proroctwie Izajasza 56 rozdział, gdzie jest mowa o człowieku, synu człowieczym, cudzoziemcach i trzebieńcach i dokładnie też tutaj widzimy te 4 klasy. Ale ten obraz pokazuje nam coś, że te 2,5 pokolenia, 4 wybrane klasy coś łączy. Co takiego łączy te 4 wybrane klasy? To łączy ich to, że mieszkają na wspólnej ziemi. Co oznacza ni mniej, ni więcej, że ich wspólnym mianownikiem jest ich wspólne miejsce zamieszkania. A co jest miejscem zamieszkania Rubena, czyli klasy małego statka? No to akurat dobrze wiemy, tak? Filipian 3,20 na przykład. To jest jeden z fragmentów, który możemy odczytać. Nasza ojczyzna zaś jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Więc ojczyzna, to kraj, do którego zmierzało małe statko, znajduje się w niebie. To jest ich miejsce zamieszkania. Jeśli chodzi o Wielką Kompanię, chyba jesteśmy z tej grupy religijnej, która też nie ma wątpliwości, że podobnie i Wielka Kompania odziedziczyła duchową naturę i jej miejsce zamieszkania jest również niebo, znajduje się przed tronem Bożym, służą Bogu we dnie i w nocy, objawienie 7 rozdział, a ten, który siedzi na tronie, otacza ich swoją obecnością. To jest opis wielkiego ludu, który znajduje się w niebie. Wniosek zatem, jaki możemy z tego wyciągnąć, jest taki, że skoro Ruben i Gad, czyli te dwie klasy wyłonione z wieku Ewangelii, mieszkają w niebie, to ostatecznym dziedzictwem tej połowy pokolenia Manasesa jest również niebo. To właśnie jest znaczenie wschodniej części Jordanu. W przeciwieństwie do tych, którzy znajdują się po stronie zachodniej, których również łączy wspólne miejsce zamieszkania, którym jest ziemia i natura ludzka. Z pomocą i jednocześnie potwierdzeniem tych słów, że połowa pokolenia Manasesa po wschodniej stronie Jordanu, przedstawiająca nam dwie klasy niespłodzone z ducha, godnych, starożytnych i młodocianych, ich ostatecznym rozrachunku, ich dziedzictwem będzie natura duchowa, przychodzi nam oczywiście nikt inny jak apostoł Paweł, po raz kolejny Rzymów 11 rozdział, wersety od 13 do 15. List do Żydów 11 od 13 do 15. Wszyscy oni, bo to jest Żydów 11 rozdział, to apostoł Paweł wymienia nam świętych Starego Testamentu, poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, o czym głosiły obietnicę. Lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej ojczyzny. Do jakiej? To jest do niebieskiej. Czyli opisana tutaj klasa starożytnogodnych, apostoł Paweł mówi, że ich ostatecznym dziedzictwem będzie ojczyzna, która jest w niebie. A co zatem idzie, tą ojczyzną w niebie, ta ojczyzna w niebie będzie również ostatecznym dziedzictwem bliźniaczej klasy starożytnogodnych, młodzieńców wieku Ewangelii, czyli klasy młodocianogodnych. Często te dwie klasy występują obok siebie i wzajemnie się reprezentują, albo jeden typ wskazuje na obie klasy jednocześnie. No to teraz ta zachodnia część, czyli druga połowa pokolenia Manasesa i pozostałe 9 pokoleń. Bo kiedy jesteśmy na tej drugiej stronie Jordanu, na stronie zachodniej, to tam też znajdujemy to wyszczególnione pokolenie Manasesa. To wyróżnione. I co już możemy powiedzieć o tym pokoleniu Manasesa, ale po drugiej stronie? Że jest to klasa wybrana, tak? Na pewno. Że jest niespłodzona z ducha, bo tamci też są niespłodzeni z ducha. Ale że dziedziczy drugą stronę Jordanu, czyli naturę nieduchową, a ludzką. Ciekawe, co to za klasa ludu Bożego. Jak, braterstwo, myślicie? A ja myślę, że to są poświęceni obozowcy Epifanii. To oni są właśnie tutaj reprezentowani, czyli klasa, która rozwija się teraz, obecnie, w tym czasie, jak my teraz żyjemy, obecnie poświęceni i co ważne, żyją życiem poświęconych dzieci Bożych. To jest bardzo ważne, ponieważ często poświęcenie kojarzy nam się z takim aktem poświęcenia, Natomiast wiemy, że poświęcenie to jest proces, który trwa i się realizuje przez całe życie. I zastanawiające jest to, dlaczego Bóg ten obraz tak przedstawił i co chciał nam przez to pokazać, że pokazał pokolenie Manasesa podzielone na dwie części. Jak wam się, braterstwo, wydaje? Przecież można było ten obraz pokazać prościej, dużo prościej. Trzy pokolenia po jednej stronie Jordanu, a dziewięć po drugiej. I nawet ich specjalnie nie wyszczególniać. A Bóg jednak pozornie, jak się patrzy na mapę w ogóle podziału ziemi izraelskiej, to widzimy, że spokojnie dałoby się to tak ułożyć, że trzy pokolenia znalazły się po jednej stronie, a dziewięć po drugiej. Ale Bóg pozornie komplikuje tą sprawę, dzieląc jedno pokolenie na pół i dając jednej połówce dziedzictwo po jednej stronie Jordanu, a drugiej połówce dziedzictwo po drugiej stronie Jordanu. Dziedzictwo tego samego pokolenia. Zwróćmy uwagę, lud Boży, zwycięskie klasy pokazane w pokoleniu Manasesa. Dzieli ich tylko Jordan, czyli różnią się na pewno naturą. Jednak w tym obrazie to jest jedno pokolenie, a nie dwa. Podzielone na dwie części oczywiście, więc co nam może pokazywać? Bliskość jednych i drugich. Czyli fakt, że my i oni jesteśmy z jednego pokolenia, poświęceni obozowcy Epifanii i pozostałe te dwie klasy po drugiej stronie Jordanu, pokazuje, że odróżniamy się czymś od pozostałych dziewięciu pokoleń. I bliżej nam do pokolenia Manasesa, nam poświęconym obozowcom Epifanii, dzisiaj żyjącym i realizującym swoje poświęcenie zgodnie z wolą Bożą, bliżej nam do tego pokolenia po drugiej stronie Jordanu niż do pozostałych dziewięciu pokoleń. To tak jakby Bóg chciał powiedzieć, wy jesteście tak do siebie podobni, że właściwie jesteście jakby z jednego pokolenia. I ja was w tym obrazie tak właśnie pokażę. Czyli co to dla nas oznacza, drodzy braterstwo? Co to oznacza dla poświęconych obozowców Epifanii? Jakby na to nie patrzeć, jeśli chodzi o podobieństwo, to z czym się kojarzy nam słowo podobieństwo, kiedy mówimy o ludzie Bożym? Najczęściej używamy je podobieństwo do obrazu naszego Pana, czyli mamy na myśli charakter, podobieństwo. Jesteśmy podobni do kogoś, nie w tych obrazach biblijnych, nie wtedy, kiedy wizualnie jesteśmy do niego podobni, tylko kiedy w charakterze jesteśmy do nich podobni. Czyli wysoki poziom rozwoju charakteru, bo tylko w ten sposób możemy stać się podobni bardziej do tych, którzy są po wschodniej stronie Jordanu, niż do całych pozostałych dziewięciu pokoleń, którzy przedstawiają nam tutaj całą klasę restytucyjną, również pewnie w swoim jakimś podziale. Więc tylko w ten sposób możemy stać się do nich podobni, kiedy nasz charakter zniesiemy na wysoki poziom. I zobaczcie, braterstwo, że poświęceni obozownicy Epifanii nie rozwijają się w jakichś całkiem innych warunkach. To nie są warunki szklarniowe, że my mamy teraz łatwo, nie wiem, co mi się stało, że my mamy teraz łatwo, a kiedyś to mieli trudno. Tylko, że my dalej żyjemy w warunkach, kiedy jest zło, dozwolenie na zło, kiedy wciąż zło ma przewagę. Co więcej, mamy prawdę, z której możemy zrobić użytek na potrzeby naszego charakteru. Więc my mamy możliwości do tego, żeby wznieść nasz charakter na wyższy poziom i żeby on był taki właśnie, jak charakter tej drugiej połówki zamieszkującej wschodnią stronę Jordanu na miarę pokolenia Manasesa. Zobaczmy cytat z teraźniejszej prawdy, jednak chciałem bratesu zacytować. To jest 2002 rok, 47, jedno zdanie. Próbuję. Prawdopodobnie poświęcenie obozownicy Epifanii, bo trzeba kończyć ten wykład, staną się pierwszą skompletowaną klasą, jaka pod nowym przymierzem obejmie swe tysiącletnie miejsce i służbę. Dzięki postępowi, jaki uczynili w tym życiu, indywidualne kroczenie gościńcem świętobliwości oraz osiągnięcie doskonałości prawdopodobnie nie zajmie im dużo czasu. To jest bardzo mocne zdanie, drodzy braterstwo. I co z tego zdania dla nas wynika? Że klasa poświęconych obozowców Epifanii, wtedy kiedy będzie kończyć swój bieg i już do tej klasy połowy pokolenia Manasesa się zbliży, to jest bliska w charakterach, bliska doskonałości. Przy okazji zagadka dla studentów Biblii. Mamy taki obraz wskazujący na wąską grupę klasy poświęconych obozowców Epifanii. tych, którzy weszli w kontakt z prawdami epifanicznymi, ale też parauzyjnymi. Ten obraz to oczywiście królowa Saby. Myślę, że ci wszyscy, którzy powiedzmy już jakiś czas tutaj są w tej naszej grupie, wiedzą o co chodzi. Nazywamy tą grupę też klasą królowej Saby. Ale jest jeszcze inny obraz tej wąskiej grupy. Małej grupy wśród poświęconych obozowców Epifanii. To są córki Salfada. I tam też widzimy właśnie obraz odpowiedni, analogiczny do klasy królowej Saby. Osoby, które przychodzą w kontakt, wchodzą w kontakt z naukami epifanicznymi i robią z nich oczywiście pożytek. Czy pamiętacie, braterstwo, z jakiego pokolenia pochodził Salfat, który miał 5 córek, które są odpowiednikiem tej klasy? No, nie może być inaczej. Pochodził z połówki pokolenia Manasesa zamieszkującej zachodnią stronę Jordanu. Co z tego jeszcze wynika? Coś, co systematycznie pojawia się przynajmniej w moich wykładach, a mianowicie, że połówka pokolenia Manasesa, czyli poświęceni obozowcy Epifanii, nie składają się z samych córek Salfada. Tej strony Jordanu nie zamieszkiwały tylko córki Salfada, ale one były tylko częścią ogromnego pokolenia. Co oznacza, że większa część poświęconych obozowców Epifanii nie zna prawdy epifanicznej, bo byliby pokazani w córkach Salfada. Oni nie znają żadnej prawdy, tak? Dobrze powiedziałem? Znają prawdę, która ich rozwija. Na przykład jaką? Przykazania, historie, napomnienia, obietnice, rozumieją wiele proroctw i rozumieją część doktryn. I to im wystarcza, żeby rozwinąć się jako poświęceni obozowcy Epifanii. Natomiast fakt, że są tam pokazani w tej połówce pokolenia Manasesa, musi świadczyć o jednym, że ich charaktery, że swoje charaktery poświęceni obozowcy Epifanii, znajdujący się w innych grupach religijnych, podniosą na wysoki poziom. Dzięki swojej gorliwości, poświęceniu, samozaparciu, służbie dla Boga, głębokiej wierze, rozwiną charaktery na wysoki poziom. I takich jest zdecydowana większość. Jeszcze mam 4 minuty, tak? Bracie Marku, to już wiem, gdzie skończymy ten wykład, całego go nie powiemy, ale niech będzie. Tak jak wspomniałem wcześniej, drodzy braterstwo, 2,5 pokolenia, czyli te klasy duchowe ostatecznie, tak naprawdę tylko rezerwują swoje dziedzictwo po wschodniej stronie Jordanu. Czemu je tylko rezerwują, a nie już z niego korzystają? Dlatego, że żeby odziedziczyć wschodnią część Jordanu, to warunkiem dziedzictwa i korzystania z tej ziemi po wschodniej stronie Jordanu, to był warunek, który został postawiony przez Mojżesza, a potem powtórzony przez Jozuego. Dopóki nie pomożecie swoim braciom po zachodniej stronie Jordanu, nie możecie korzystać z tej ziemi. I chciałbym, braterstwo, odczytać ten fragment. To jest proroctwo Jozuego, 1 rozdział od 12 do 16, ponieważ on bardzo dokładnie pokazuje nam to, że klasy duchowe, wybrane klasy, które właśnie kompletują swoje powołanie, finalizują je, za niedługo rozpoczną swój aktywny udział w zdobywaniu ziemi po zachodniej stronie Jordanu. To jest Jozue, 1 rozdział od 12 do 16. Do Rubenitów, Gadytów i połowy plemienia Manasesa rzekł Jozue, czyli do tych dziedziców wschodu. Pamiętajcie o tym rozkazie, który dał wam Mojżesz, sługa Pana. Pan Bóg wasz dał wam już odpoczynek i obdarzył was tą ziemią. Wasze kobiety, dzieci, bydło niech pozostaną w ziemi, którą dał wam Mojżesz po tej stronie Jordanu. Wy zaś, wszyscy dzielni mężowie, przeprawcie się uzbrojeni przed waszymi braćmi i wesprzecie ich, aż Pan także da waszym braciom, podobnie jak wam, da odpoczynek i oni także wezmą w posiadanie ziemię, którą Pan Bóg wasz im da. Zachodnia strona. Wtedy, i co trzeba powiedzieć, dopiero wtedy, kiedy pomogą pozostałej części narodu izraelskiego, powrócicie do ziemi waszego dziedzictwa, którą dał wam Mojżesz, sługa Pana, po tej stronie Jordanu, na wschodzie. I odpowiedzieli Jozuemu, mówiąc: wszystko to, co nam rozkazałeś, uczynimy i dokądkolwiek nas poślesz, pójdziemy. Czyli dopóki klasy wybrane nie pomogą wszystkim klasom restytucyjnym, wszystkiej całej dużej grupie restytucjonistów, którzy się niedługo pojawią na ziemi, zdobyć ich dziedzictwo, czyli tak naprawdę pomóc im zdobyć życie wieczne i doprowadzić ich charaktery do doskonałości, nie mogą korzystać ze swojego dziedzictwa. Tak ten werset tutaj mówi. Oczywiście dotyczy to nie tylko klasy starożytno- i młodocianogodnych, których zobaczymy tutaj jako książąt na ziemi, dostępujących lepszego zmartwychwstania. I to jest dla nas oczywiste, że nie będą korzystać, ponieważ ich ostatecznym dziedzictwem, jak wiemy, jest duchowa natura, a my ich zobaczymy w ludzkiej naturze, więc ta duchowa jest dopiero przed nimi. Ale dotyczy to również klasy małego statka i wielkiej kompanii, bo oni też tam są pokazani. W związku z tym, dopóki nie restytucja nie dobiegnie końca, i starożytnogodni, i młodocianogodni, i małe statko, i wielka kompania, pomimo tego, że te dwie klasy są już w duchowej naturze, a jedna w nich nawet boskiej, wciąż nie korzystają ze swojego dziedzictwa, które zdobyli, a kiedy zaczną z niego korzystać? Po małym okresie. Drodzy braterstwo, będziemy kończyć nasz wykład, żeby nie przedłużać w takim razie rozmowę, o której wspomniałem, bardzo ciekawą rozmowę, może przeniesiemy na jakiś inny czas. Kilka wątków tutaj jeszcze warto by było poruszyć, który z uwagi właśnie, tak jak mówię, na brak czasu nie uda nam się poruszyć, ale wracając do tej rozmowy, to może was, braterstwo, spróbuję zachęcić. Pytanie jest dotyczące tej rozmowy, o czym rozmawiał Ruben i Gad z Mojżeszem i dlaczego Mojżesz się na nich pogniewał, czyli pogniewał się na kogo? Na małe statko i wielką kompanię, Jezus. Dlaczego? Co się tam wydarzyło i czego dotyczyła ta rozmowa? Bardzo ciekawa rozmowa, warto do niej wrócić. Druga ważna rzecz, która pozostaje do rozważenia. Dlaczego tak ważne było zdobycie najpierw ziemi po wschodniej stronie Jordanu i pokonanie tego Sychona, króla Amoryczyków, i Oga, króla Baszanów? Ponieważ to ma kluczowe znaczenie, żeby ich pokonać wtedy, i żeby ich nie było wtedy, kiedy będzie walka o stronę zachodnią. Dlaczego tak się stało? Jeśli dziedzictwo wszystkich klas ludu Bożego po jednej i drugiej stronie Jordanu w pełni rozpocznie się po małym okresie, to na czym ono będzie polegać tak naprawdę? Co oni odziedziczą? Jeśli klasa Kościoła jeszcze nie otrzymała swojego dziedzictwa, pomimo tego, że już jest w boskiej naturze, to czym jest ich dziedzictwo? To kolejne pytanie, które warte jest, żeby się nad nim zastanowić. No i najważniejsza rzecz w tym wszystkim. Z czym walczy duchowy Izrael? I na czym ta walka polega w praktyce? Bo ogólnie to my wiemy, prawda? Ogólnie to my wiemy. A konkretnie walczycie, braterstwo, o swoje dziedzictwo na ziemi obiecanej? Staracie się o to, żeby zdobyć tą ziemię obiecaną dla siebie? Gdyby ktoś miał się was zapytać, starasz się, walczysz o tą ziemię obiecaną? No każdy z nas jakby odpowiedział, pewnie, że tak. No to mi się rodzi kolejne pytanie. To co dokładnie robisz? To na czym to polega w twoim życiu? Bo ja też chcę tak jak ty. Jak to wygląda, drodzy braterstwo, w naszym życiu? Bo to, o czym rozważamy tutaj i to, o czym rozważamy w naszych zborach, to jest tylko teoria. My możemy dużo wyjaśnić spraw związanych, na czym polega zdobywanie ziemi obiecanej w naszym życiu. Ale chodzi o praktyczną część, czyli pytanie, jak to wygląda w praktyce. Ale o tym wszystkim, tych sygnałach, które tutaj braterstwu zostawiam, powiemy sobie może kiedyś w kolejnej części, jeśli Pan pozwoli i będzie taka sposobność. A tymczasem chciałem, braterstwo, życzyć wiele łaski i błogosławieństw Bożych, korzystając z wersetu apostoła Pawła z listu do Tymoteusza 1:6-12. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Niech zatem Bóg błogosławi wszystkich poświęconych w walce o ziemię obiecaną. Dziękuję za uwagę.